Raport z Kijowa.
W raporcie z Kijowa wita się z Państwem Artur Żaka, realizuje tę audycję Daniel Chybowski. Dla tej audycji nietypowo, a tak naprawdę typowo witam się z Państwem nie z Kijowa, z Drohobycza, z zachodniej części Ukrainy, chociaż w następnej części programu przyniesiemy się do naszego korespondenta, współgospodarza też raportu z Kijowa, do Dmytra Antoniuka. A zanim do tego przejdziemy, standardowo skrót wiadomości, który przygotowała Daria Gordijko w 285 dniu pełnowymiarowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wojska rosyjskie tej nocy uderzyły w przedsiębiorstwo przemysłowe w Krzywym Rogu. Uderzyły pociskami, zginął jeden pracownik, trzech innych zostało rannych. Ponadto Rosjanie zaatakowali nocą obiekty infrastruktury przemysłowej i energetycznej w Zaporożu. Ukraińskie wojsko podniosło pierwszą flagę na lewym brzegu Dniepru. Poinformowało o tym jednostki specjalne Carlson. Poinformowali na swoim profilu w Facebooku. Żołnierze powiedzieli, że stanie się to przyczółkiem dla deokupacji lewego brzegu obwodu chersońskiego. W tym samym czasie prezydent Emmanuel Macron powiedział, że Zachód powinien wziąć pod uwagę potrzebę Rosji w zakresie gwarancji bezpieczeństwa. Słowa Macrona skrytykował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Danilow. Stwierdził, że Rosja pozbawiona broni nuklearnej, zdemilitaryzowana, jest najlepszą gwarancją pokoju dla Europy i świata. Także Stany Zjednoczone nie widzą gotowości Rosji do negocjacji z Rosją, powiedział sekretarz stanu Antony Blinken. Dodał, że negocjacje są możliwe, gdy obie strony są zainteresowane konstruktywną dyplomacją. Ale tego Stany Zjednoczone nie widzą po rosyjskiej stronie. Dodatkowo pragnę poinformować, że Komisja Europejska przygotowała 9. pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, który może być już przyjęty 12 grudnia. Lista obejmuje około 180 tytułów bankowych, banków, mediów, firm technologicznych. Poinformował o tym brukselski korespondent Radia Wolność. Od dziś wchodzi w życie embargo także na eksport rosyjskiej ropy, która jest dostarczana drogą morską, i górna granica $60 za baryłkę ropy. Po 15 stycznia ten poziom będzie regularnie weryfikowany. Ten poziom powinien być o co najmniej 5% niższy niż cena rosyjskiej ropy na rynkach światowych. Jednocześnie prezydent Zełenski skrytykował wysokość tej górnej granicy, mówiąc, że to daje nadal Rosji wpływy na poziomie co najmniej $100 miliardów rocznie, co umożliwi Rosji finansowanie nie tylko wojny na Ukrainie, ale także finansowanie reżimów i pracę destabilizacyjną na terenie państw wolnego świata. Te wiadomości dla Państwa przygotowała Daria Gordijko, a za chwilę przechodzimy do następnej części programu.
Raport z Kijowa.
Szanowni Państwo, kilka tygodni temu ogłaszaliśmy apel o pomoc dla drużyny z kompanii rozpoznawczej 80. Brygady Desantowo-Szturmowej z Lwowa. Ta drużyna z kompanii rozpoznawczej potrzebowała nowego samochodu terenowego, a to dlatego, że kilka już samochodów zostało zniszczonych w wyniku działań wojennych. Samochody są niezbędne między innymi do ewakuacji rannych z pola walki. To są oddziały, które są w najbliższym sąsiedztwie z pozycjami wroga, często na tyłach wroga. I na nasz apel odezwał się nasz znajomy, nie boję się tego słowa, nasz przyjaciel Stanisław Wysocki, który zorganizował w seminarium walki wręcz, czyli coś w rodzaju szkolenia, konferencji, która była właśnie poświęcona walce wręcz. I teraz mam nadzieję, że mamy już na linii Stanisława Wysockiego. Dzień dobry, Stanisławie.
Witam się, Arturze, serdecznie witam Państwa.
Przepraszam, szanowni Państwo, my ze Stanisławem znamy się już od ładnych paru lat, dlatego na wstępie pozwoliłem sobie od razu przejść na formę per ty. Ale pierwsze takie pytanie w naszej rozmowie. Dlaczego odpowiedziałeś na apel Radia Wnet?
Dlaczego? No, można powiedzieć, że to wyszło samo z siebie. Może najpierw o genezie opowiem tego rodzaju seminariów, szkoleń. Od wielu lat działałem jako instruktor autoryzowany systemu Combat 56. Jest to taki system stworzony przez majora Kupsa w 56. Kompanii Specjalnej na początku lat 80., który był specjalnie opracowany dla ówczesnych jednostek, specjalnych jednostek wojskowych. W ramach systemu prowadziłem wiele szkoleń praktycznie w większości służb Polski i od pewnego czasu już przestałem się tym zajmować. Któregoś dnia zadzwonił mój serdeczny kolega Rysiek Sowa, też funkcjonariusz Straży Granicznej z Białej Podlaskiej. Wpadł na pomysł zorganizowania seminarium. Akurat zbiegło się to z informacją, którą otrzymałem od ciebie, o potrzebie zbierania pieniążków dla żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych. Świetna okazja, żeby połączyć i wydarzenie szkoleniowe typu właśnie seminarium oraz żeby nazbierać trochę, no może nie dużo, ale zawsze ziarnko do ziarnka, tak jak pisałeś. Wszystko odbyło się na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, gdzie świetnie, też wielkie podziękowania dla pana doktora Pawła Różańskiego, który zajął się organizacją. Pan Paweł Różański jest takim opiekunem kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych na AWF-ie. W szkoleniu wzięli udział żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej oraz studenci właśnie tego kierunku.
No właśnie, na początku faktycznie powinienem był bardziej zapytać o to, czym było to seminarium, czyli to geneza seminarium. A jak przebiegło to seminarium? Bo dla większości słuchaczy pewnie pojęcie seminarium sztuki walki wręcz brzmi dosyć, może spowodować pewien dysonans poznawczy. Jak przebiegają tego typu wydarzenia?
Jak to przebiega? Może nie tyle, nie posługiwałbym się pojęciem sztuki walki wręcz, więc jest to system walki. System walki różni się tym od sztuk walki, że jest nie pewnym rodzaju sztuką samą dla siebie, tak jak większość innych systemów typu aikido, karate i tak dalej. System Combat 56 jest jakby takim narzędziem, którym posługujemy się w trakcie codziennego życia, w momentach zagrożenia. To jest narzędzie, którym posługują się funkcjonariusze i żołnierze w swojej pracy. Seminarium trwało praktycznie pół zeszłej soboty. Rozpoczęliśmy o godzinie 9. W pierwszej kolejności rozpoczęliśmy od treningu takiego bardziej zapoznawczego, czyli wszelkiego rodzaju techniki wyizolowane, trzymanie dystansu, łapanie dystansu z przeciwnikiem, z napastnikiem, ponieważ było to skupione głównie na samoobronie. Później na drugim treningu była już taka konkretna samoobrona, czyli odpowiedź na atak, na konkretny atak, na konkretne zagrożenie. A trzeci trening, który zakończył się o godzinie 15, głównie składał się z technik interwencyjnych, czyli był dostosowany do potrzeb służb, w których było sporo na tym szkoleniu.
Czyli tutaj połączyliście z jednej strony zbiórkę na poczet właśnie tej pomocy dla ukraińskich żołnierzy walczących na Ukrainie z tak jakby wartością dla tych studentów i funkcjonariuszy, którzy mogą bardziej skutecznie wykonywać swoje zadania. Stanisławie, ale właśnie wróćmy do mojego pierwszego pytania, które dlaczego akurat zdecydowałeś na to, żeby te pieniądze, które zostaną zgromadzone w ramach tego wydarzenia, żeby je przekazać na rzecz pomocy ukraińskim żołnierzom?
Jest to zarazem łatwe i trudne pytanie. Arturze, nie potrafiłem inaczej, można tak powiedzieć. Od momentu rozpoczęcia tej, można powiedzieć, drugiej fazy wojny, od 24 lutego, staram się wymyśleć sposoby, w jaki sposób można by pomóc lub wesprzeć naszych ukraińskich przyjaciół, którzy tam walczą. Dlaczego przyjaciół, to powiemy, myślę, w kolejnej części, gdyż miałem w różnych sytuacjach okazję i szkolić się, i poznawać z żołnierzami ukraińskich sił zbrojnych. No po prostu nie można inaczej.
No właśnie, to do drugiej części może przejdźmy. Już powiedziałeś, że miałeś niejednokrotnie do czynienia i możliwość właśnie szkolenia się wspólnie z ukraińskimi żołnierzami. Właśnie, ja wiem, że nie możesz powiedzieć sporej części tych informacji przekazać, ale zadam inaczej pytanie. Miałeś do czynienia z ukraińskimi żołnierzami już przed tą pełnowymiarową inwazją Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy. Pierwsze pytanie właśnie, jak oceniasz ich przede wszystkim morale, ich nastawienie właśnie na opór Federacji Rosyjskiej jeszcze przed tą gorącą, że tak to powiem, fazą tej wojny?
Tak, racja. Nadal jestem w służbie czynnej, także nie mogę zdradzać szczegółów dotyczących szkoleń, wspólnych szkoleń. Mogę powiedzieć tylko tyle, że uczestniczyłem aktywnie w szkoleniu służbowo od roku 17 do roku 21. Też jeździliśmy rotacyjnie na ten zaatakowany w pierwszej, chyba w marcu, tak, na początku marca, poligon w Jaworowie, gdzie od roku 17 praktycznie mogłem obserwować i poziom wyszkolenia oraz właśnie, tak jak wspomniałeś, morale ukraińskich żołnierzy. Za każdym razem, gdy przyjeżdżałem, to było dla mnie jakby taki, z moich obserwacji wynikało to, że to jest taki za każdym razem duży krok do przodu. Uczestnicząc w odprawach z dowódcami batalionów, odprawach szkoleniowych, jako człowiek zajmujący się tam organizacją szkolenia ze strony polskiej, mogłem zaobserwować, że ci dowódcy, ci żołnierze doskonale zdają sobie sprawę, po co tam są, w jakim celu się szkolą, i po ich twarzach, po ich takiej determinacji widziałem, że oni przygotowywali się konkretnie do tego, co się teraz wydarzyło, co się wydarzyło w lutym. Osobiście oceniam naprawdę bardzo profesjonalne przygotowanie, zaangażowanie, no i przede wszystkim niesamowite morale tych żołnierzy.
Nie będę ukrywał, Staszku, że się właśnie poznaliśmy tam w Jaworowie. Dla mnie osobiście to zawsze zderzenie z ukraińskimi żołnierzami, którzy stali wtedy na Donbasie broniąc Ukrainy, właśnie powodowało taki dysonans poznawczy, czyli że z jednej strony tutaj na zachodniej Ukrainie, czy na przykład w Polsce i dalej w zachodniej Europie trwało spokojne życie, a zderzając się z ludźmi, którzy bezpośrednio wracali z Donbasu, to tak jakbym, pomimo tego, że miałem pełne informacje, co tam się dzieje, to rozmowa z żywym człowiekiem no, przekonywała mnie, że ta wojna faktycznie trwa już od 2014 roku. Czy miałeś podobnie?
Miałem podobne odczucia, czy w trakcie moich wielokrotnych wizyt w Kijowie, czy praktycznie cotygodniowych wizyt we Lwowie. Wcześniej tej wojny, która toczyła się na wschodzie Ukrainy, no nie było czuć bezpośrednio. Była informacja, były plakaty, można było o tym rozmawiać, ale nie było to bezpośrednio odczuwalne w takim życiu codziennym do tej pory. Teraz, odkąd wojna wybuchła, ta druga faza, nie mogę wyjechać na Ukrainę, chociażbym bardzo chciał, prawdę mówiąc, ale sytuacja moja zawodowa mi na to nie pozwala. Myślę, że to się w tym momencie zmieniło i to diametralnie.
I takie pytanie... Czy postawa społeczeństwa polskiego, państwa polskiego od pierwszych dni tej drugiej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej cię w jakikolwiek sposób zaskoczyła?
Tak, tak, jak najbardziej. Szczególnie, że ja mieszkam przy samej granicy polsko-ukraińskiej i ogólnie społeczeństwo jeszcze przed wojną tutaj mieszkające nie było zbyt entuzjastycznie nastawione do obywateli Ukrainy. W momencie, gdy wybuchła wojna, gdy fale naprawdę potrzebujących ludzi zaczęło przekraczać granice, byłem zszokowany chęcią pomocy i samym działaniem mieszkańców przygranicznych miejscowości. Ja akurat mieszkam w miejscowości Chełm. Mogłem obserwować i też starałem się w miarę, jak tylko mogłem, pomagać w miejscach właśnie specjalnie przeznaczonych dla uchodźców. Ludzie, właściciele hoteli przeznaczali swoje hotele, oczywiście bezpłatnie, na jakby powiedzieć, domy noclegowe. Ludzie organizowali zbiórkę jedzenia. Mnóstwo moich przyjaciół, jakich kolegów z pracy czynnie uczestniczyło w pomocy przewożenia ludzi z granicy gdzieś dalej do Lublina, czy w dalsze zachodnie części tereny Polski. Także miło się tym zaskoczyłem i myślę, że paradoksalnie, nie wiem, czy mogę w ten sposób powiedzieć, to, co się dzieje w tej chwili, to jak obywatele polscy zareagowali, starali się pomóc obywatelom Ukrainy, może moim zdaniem wpłynąć bardzo pozytywnie na nasze dalsze relacje między naszymi narodami i międzyludzkimi.
Jak wczoraj rozmawialiśmy na temat piosenki, którą ewentualnie zaprezentujemy naszym słuchaczom, i zasugerowałeś pewien utwór pewnego zespołu ze Lwowa. Powiedz mi, dlaczego akurat ten utwór?
Dlaczego ten utwór? Chodzi o tercję pikardyjską.
Zgadza się.
Przez wiele lat, może moja już nieżyjąca mama promowała ten zespół, jak i przyjaźń polsko-ukraińską w Polsce. Tercja pikardyjska, można by powiedzieć, znam ich twórczość od bardzo wczesnych swoich lat. Bardzo szanuję ich twórczość artystyczną, jak i po prostu zwykłych ludzi, których dobrze znam. No i w pewnym sensie tak, jest to taki... Dla mnie tercja była zawsze takim symbolem, można powiedzieć, braterstwa pomiędzy narodem polskim i ukraińskim, które miały różną przeszłość, ale jednak... Pomimo wszystko powinniśmy utrzymywać jak najlepsze stosunki, nawet powiem się przyjaźnić.
Dziękuję, Stanisławie, że zgodziłeś się na rozmowę. Dziękuję za to, co robiłeś i za to, co robisz. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie już będziemy mogli się spotkać na w pełni wyzwolonej, bezpiecznej Ukrainie. Ja oczywiście serdecznie, jak zawsze, zapraszam cię do Lwowa. Mój dom stoi dla ciebie otworem. Ale miejmy nadzieję, że to już nastąpi w czasie, kiedy nie będzie zagrożenia dla żadnego obywatela Ukrainy, a nie żadnego innego mieszkańca naszej kuli ziemskiej.
Dziękuję serdecznie, Arturze, za rozmowę. Przy okazji chciałem pozdrowić wszystkich redaktorów Radia Wnet. Naprawdę robicie świetną robotę.
Dziękuję pięknie. Naszym gościem był Stanisław Wysocki, osoba zaangażowana na rzecz Ukrainy. Teraz, żeby potwierdzić nazwę tego programu, czyli raport tej audycji, raport z Kijowa, przenosimy się do naszego korespondenta Radia Wnet w Kijowie, do Dmytra Antoniuka, który aktualnie jest właśnie w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry. Tak, dzień dobry, Arturze, dzień dobry Państwu.
Pierwsze moje pytanie, jak wygląda sytuacja w Kijowie? Czy jest bezpiecznie? Czy masz prąd? To jest chyba podstawowe pytanie teraz.
A z tą sytuacją jest coraz lepsze, chociaż nie tak, żeby aż wszyscy mieliśmy prąd i wszystko potrzebne i internet, ale już jest informacja o tym, że od dzisiaj w Kijowie i w obwodach odeskim i Dnipropetrowskim i Kijowskim zastosowują się te zaplanowane odłączenia prądu, czyli już nie awaryjne, nie ekstrenne, a zaplanowane, czyli już mogą ludzie po prostu zaplanować sobie, kiedy nie będzie prądu w domu i w taki sposób też ponować swoją działalność. Także to jest bardzo fajne, bardzo fajna informacja dla nas wszystkich i w Kijowie już jest lepiej. No i ostatnia teraz informacja była bardzo ciekawa z Rosji. Rosyjskie niektóre media podali informację o tym, że na lotnisku w Saratowie, w obwodzie saratowskim w mieście Engels, bardzo fajna nazwa, znów mówię, doszło do wybuchu i do uszkodzenia co najmniej dwóch samolotów typu Tu-95, które akurat wystrzeliwali rakiety H-55, H-101 w Ukrainę. I tam być może doszło do wybuchu spowodowanego dronem po prostu. Jeszcze drugi wybuch stał się też w nocy w obwodzie Riazańskim w Rosji, gdzie doszło do wybuchu w paliwowozu i z tego powodu zginęło 3 osób, myślę, wojskowych. Także ta informacja jest też bardzo obnadziejająca, ponieważ też była jeszcze informacja kilka dni temu od kompanii, od firmy Ukroboronprom, która państwowa firma, która zajmuje się produkcją broni, i oni mówili o tym, że jest teraz już chyba gotowy dron albo jakaś taka broń, która może sięgać aż tędy, do na przykład lotniska w mieście Engels. I o tym też mówili niektórzy wolontariusze, którzy zajmują się też produkcją, specjalną produkcją dronów, że oni też coś mają i mam nadzieję, że to jest potwierdzenie tej informacji.
Plus do tego często pracują grupy dywersyjne, na co często rosyjscy propagandyści bardzo narzekają i odwołują się do władzy na Kremlu, że rosyjskie grupy dywersyjne nie są tak skuteczne na tyłach Ukrainy. Ale jeszcze na koniec, bo zostało nam niewiele czasu. Dmytrze, wiem, że wybierasz się na kolejną wyprawę, że to tak ujmę, humanitarną. Czy mógłbyś w kilku zdaniach powiedzieć, dokąd jedziesz i na czym będzie polegał ten wyjazd?
Tak, do mojego przyjaciela i kolegi ze strefy czarnobylskiej przyjeżdża jego były turysta, który zebrał z zagranicy, który zebrał środki i kupił na to różne rzeczy, jak na przykład ubranie, termoubrania, różne latarki, powerbanki i tak dalej, i tak dalej. Dużo wszystkiego, dużo artykułów. I wszystko to wieziemy do obwodu sumskiego pod granicę z Rosją, gdzie codziennie są ostrzały rosyjskie, i tam są chłopcy z sumskiej terytorialnej obrony, którzy potrzebują tej pomocy. No a potem mamy nadzieję pojechać do Charkowa, a dalej już jak będzie sytuacja, zobaczymy. Być może też jeszcze do Dnipra zajedziemy. No tak, taki mniej więcej plan.
Tak, te miejscowości, które graniczą z Federacją Rosyjską, słuchając, czytając wiadomości stamtąd, codziennie, tak jak powiedziałeś, są ostrzeliwane. To jest co najmniej kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt ostrzałów dziennie. My niestety do tego się w dużej mierze jakoś przyzwyczailiśmy. Mówię o informacjach nadchodzących stamtąd. Już to nie robi na nikim wrażenia, ale każdy tego typu ostrzał to jest stracone mienie mieszkańców. zagrożenie bezpośrednie życia samym ostrzałem, a także tym, że nie będzie gdzie się schronić, a także nie będzie właśnie tego ciepła, więc to, co robią twoi znajomi, to, co robisz ty, Dmytrze, ja zasługuję jak najbardziej na pochwałę i podziękowanie. Zresztą większość obywateli Ukrainy w jakiś sposób, w ten czy inny, wspiera walczące państwo. I takie od razu pytanie na wyprzedzenie. Czy prognozujesz, że będzie można się z tobą jutro połączyć w trakcie tej wyprawy?
Nie mogę nic powiedzieć, bo będziemy akurat w drodze i nie wiem, czy będzie połączenie. Także ja mam nadzieję, ale obiecywać niestety nie mogę.
No to spróbujemy drogą telefoniczną jak najbardziej ciebie złapać, mówiąc kolokwialnie. Oczywiście nie będę chciał przeszkadzać i oczywiście w pełni zrozumiem, jeżeli nie będziemy mogli się z tobą połączyć. Dziękuję pięknie, Dmytrze, za to, że uczestniczyłeś w tej audycji. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko.
I na sam koniec też powiem, że dzisiaj jest Dzień Wolontariusza, także ja serdecznie pozdrawiam wszystkich moich kolegów. Sam nie jestem wolontariuszem, ale kłaniam się też nisko tym ludziom.
Jesteś wolontariuszem. Dziękuję pięknie. Dobiega godzina 11. Ten raport realizował dla państwa Daniel Chybowski. Z Drohobycza mówił do państwa Artur Żak. Przygotowała wiadomości Daria Gordijko, a Dmytro Antoniuk, korespondent z Kijowa, przekazał też najświeższe informacje. Kłaniam się nisko i zapraszam na jutrzejszą audycję o stałej porze, czyli o 9.30.
Raport z Kijowa.